Dziś historia, prawdziwa historia oparta na faktach, historia, która ma swoich świadków, która ma swoje dowody, która została potwierdzona także medycznie. Tak więc tutaj nic dodać, nic ująć, tylko się z tą historią zapoznać, a dotyczy zaświatów. Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Dotarła do mnie genialna książka, Cuda dzieją się dzisiaj. 32 historie, cudowne, prawdziwe świadectwa z pierwszej ręki ukazujące cudowną moc Boga, między innymi świadectwa tych, którzy byli w niebie. Drodzy Państwo, świadectwa potwierdzone, książka ma ponad 300 stron, dziś wrzucam ją do naszego sklepiku, Moc Słabości sklep.pl i także książka Widziałem chwałę nieba. Kolejna książka, prawdziwa opowieść o uzdrowieniu, nadziei i, uwaga, życiu po śmierci. W owych cudach, które dzieją się dzisiaj, to są świadectwa współczesne ludzi, którzy doświadczając śmierci klinicznej, doświadczyli również obecności w zaświatach, tak się to mówi, tak się nazywają te przestrzenia, zatem w niebie. Między innymi, drodzy Państwo, jest tych historii tutaj kilkadziesiąt. 11-godzinna podróż po niebie. Mężczyzna, który został porwany przez tornado i przeżył za bramą nieba. Jezus uratował mojego syna przed utonięciem. Agnostyk spotyka Jezusa i otrzymuje nowe powołanie. Cudownie uzdrowiony po 10-letnim paraliżu. Mój syn przeżył katastrofę lotniczą. Cudowne ocalenie, Boże kierowanie operacją przeszczepu nerki. Uratowały mnie dwa anioły. O tym też sobie porozmawiamy. Jak Jezus uwolnił mnie z mocy demonów i wiele, wiele innych historii. Tak jak powiedziałem, 32 takie historie prawdziwe. I chcę wam dzisiaj przedstawić jedną z tych historii. Strona 82, właśnie sobie ją przeczytałem i zaznaczałem, co mam wam przeczytać. Strona 72, ale właściwie wyszło na to, że prawie całą historię. Rozdział 4, za bramą nieba, jest to świadectwo Dina Braxtona, który był klinicznie martwy przez godzinę i 45 minut i w tym czasie był, uwaga, w niebie. Nazywam się Dean Braxton. Wiele lat temu znalazłem się w sytuacji, w której z medycznego punktu widzenia nie powinienem był przeżyć. Poszedłem do szpitala na coś, co wydawało się rutynowym zabiegiem leczenia kamieni nerkowych, schorzenia bolesnego, ale zazwyczaj nie zagrażającego życiu. Później przydarzyła się sepsa i generalnie znalazł się Dean Braxton na krawędzi śmierci. Przez godzinę i 45 minut był martwy. Dla pracowników służby zdrowia to, co się z nim wydarzyło, to jest cud. Z medycznego punktu widzenia, skoro cud, nie do wyjaśnienia. I za tym cudem stoi głęboka duchowa podróż. Powiem wam, że uświadomienie sobie, że umierasz, jest głęboko poruszającym momentem. Nie wiem, czy boicie się śmierci, a na przykład powiem wam szczerze, że kiedy myślę o śmierci, to mam pewne, że tak powiem, obawy, być może dlatego, że jestem człowiekiem, któremu brakuje wiary. Przewieziono mnie na oddział intensywnej terapii, kiedy walczyłem o każdy oddech. Ogarnęło mnie wtedy poczucie spokoju. Był to spokój, który nie miał sensu w świecie naturalnym, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich się znalazłem, bo jak może komuś towarzyszyć poczucie spokoju, kiedy umiera? Zawsze bałem się śmierci i tak dalej. I uświadomiłem sobie wtedy, że śmierć jest powrotem do domu. Wracałem właśnie do domu. Pamiętam, jak opuściłem salę szpitalną. Już umiera Dean Braxton, opuszcza salę szpitalną. Jego dusza opuszcza ciało. Pamiętam, jak opuściłem atmosferę. Pamiętam, jak opuściłem to, co w naszym języku nazywamy wszechświatem. Pamiętam wejście w ten ciemny obszar. Wiele osób mówi, że widziało światło na końcu tunelu. Ja widziałem światło, które wyglądało jak okno. Kierowałem się w jego stronę. Wiedziałem, że tam jest Ojciec Jezusa. Ojciec Jezusa, czyli Bóg Ojciec. Jakoś wiedziałem, że to niebo. Gdy szedłem dalej, inne światła mijały mnie. Jakbym stał w miejscu. Wyglądały jak spadające gwiazdy. Nie były nimi, ale tak wyglądały. To były modlitwy, które ludzie zanosili za mnie i innych. Był to dla mnie bardzo radosny moment, gdy widziałem, jak mnie mijają. Później, kiedy przetwarzałem całą tę scenę, zastanawiałem się, dlaczego modlitwy poruszały się szybciej ode mnie. Poruszałem się naprawdę szybko, a mimo to wyglądało na to, że modlitwy mijały mnie znacznie szybciej. Widziałem tylko ich końce lub ogony. Bardzo podobnie jak w przypadku spadającej gwiazdy na niebie. Widzi się jej ogon. Całe to doświadczenie było dla mnie nie do opisania słowami. Podróż tam nie polegała tylko na przemieszczaniu się z jednego miejsca do drugiego. Było to natychmiastowe przejście do stanu otoczenia miłością, pokojem i głębokim poczuciem słuszności. Wszystko było tak, jak powinno, a ja byłem dokładnie tam, gdzie miałem być. Po raz pierwszy poczułem, że idealnie pasuję do tego pięknego miejsca. Chciałbym móc uchwycić to uczucie z tamtej chwili i podarować je tym wszystkim, którzy tego nie doświadczyli. Spotkanie z Jezusem i Ojcem w niebie zmieniło całe moje życie. Nie było to spotkanie z kimś, było to raczej otulenie najgłębszym poczuciem miłości i spokoju, wejście w jakąś taką obecność. Wiemy, że Bóg Mojżeszowi przedstawia się jako jestem, w związku z tym niebo jest wypełnione jednym wielkim jestem, obecnością niemierzalną, bo Bóg nie ma przecież żadnych ograniczeń. Pokłoniłem się Jezusowi u Jego stóp, pełen podziwu i pomyślałem: zrobiłeś to dla mnie. Świadomość, że moja obecność w niebie była wyłącznie wynikiem Jego ofiary, była przytłaczająca. Nasze spotkanie miało głęboko osobisty charakter, odzwierciedlając miłość i akceptację. Początkowo mogłem patrzeć tylko na Jego stopy. Pełnia miłości Boga przejawiała się w stopach Jezusa. Nie wiem, jak inaczej to wyrazić, ale każda część Jego istoty, na którą patrzyłem, kochała mnie. Czułem miłość emanującą z Jego stóp, kostek i śladów ukrzyżowania. Zrozumiałem, że Jego tożsamość była niepodważalna dzięki tej bezgranicznej miłości. I tak jak napisał Święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusa, ponieważ ona przepełnia cały świat, cały wszechświat, a zatem przepełnia również nas, niezależnie od tego, w jakim stanie się znajdujemy. Dopóki żyjemy, należymy do Chrystusa. Będzie tylko jeden moment i rzeczywistość wieczna, w której będąc nie będziemy należeli do Boga, chociaż wciąż będziemy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo, bo to jest stworzenie ontologiczne, a mianowicie kiedy będziemy w piekle. Ta miłość jest wielka i rozszerza się z każdą chwilą. Jesteśmy stworzeni dla tej miłości. On już nas wybrał, chce tylko, żebyśmy wybrali Jego. Co zobaczyłem, kiedy spojrzałem w oczy Jezusowi? Zobaczyłem miłość do mnie samego, a potem pomyślałem o kimś innym i zobaczyłem miłość do tej osoby, o której pomyślałem. To jest ciekawe. Gdybym znał Ciebie, właśnie Ciebie, drogi widzu, i wtedy pomyślał właśnie o Tobie, zobaczyłbym w oczach Boga miłość do Ciebie. Tak jakbyś był jedyną osobą, którą On kocha. Pamiętam, że później powiedziałem: Ty naprawdę, Jezu, chcesz, żeby wszyscy tu, czyli w niebie, byli. Co działo się dalej? Kiedy doświadczyłem tej miłości, zadałem sobie pytanie. Nawet ludzie, nawet najwięksi grzesznicy, tu się pojawia pewne słowo, którego nie mogę przeczytać, bo nas zablokują. Ci najgorsi też mogą być w niebie. Jezus nadal patrzył w dal, ale zaczął mówić. Powiedział do mnie: kiedy wsadzasz kogoś do więzienia, to wychodzi. A potem wychodzi, bo skończył się jego czas lub umiera, ale wychodzi. A potem odwrócił się i spojrzał na mnie, patrzył w dół i powiedział do mnie: ale kiedy ktoś trafia do piekła, pozostaje tam na wieczność. Zapytał: kim jesteś, żeby unieważnić to, co uczyniłem? I w tym momencie to do mnie dotarło. To on umarł na krzyżu. Nikomu Chrystus nie odmawia możliwości trafienia do nieba, tym bardziej my nikomu nieba nie możemy zamykać i nikogo kategorycznie oceniać nie możemy, nawet z własnych serc oceniać nie możemy, bo przecież jak napisał święty Piotr, także naszych serc, własnych serc nie znamy. W 52 rozdziale Księgi Izajasza jest napisane, że został pobity w taki sposób, Jezus pobity, że nie można go było rozpoznać jako człowieka. Zapłacił cenę za wszystkich, nawet za największych grzeszników i zbrodniarzy. Nie mam więc prawa twierdzić, że ta czy inna osoba nie może zostać zbawiona przez Boga. Nie twierdzę, że nie zapłaci ceny za swoje złe uczynki, ale jestem pewny, że Bóg jej przebaczy, jeśli ona go poprosi o przebaczenie. Wiem, że niektórym z nas trudno będzie to zaakceptować, ponieważ bardzo chcemy, aby niektórzy ludzie naprawdę płacili za swoje grzechy przez całą wieczność, ale Jezus Chrystus już tę cenę za wszystkich zapłacił, bo umarł na krzyżu. Pewna rzecz, którą Jezus zrobił, kiedy dotarłem do nieba, była bardzo interesująca. Oto stał przed grupą jakichś istot lub aniołów, którzy stali w półokręgu. Komunikował się z nimi i wiedziałem i widziałem jednocześnie, co robi. Opracowywał strategię, jak sprawić, by ludzie na planecie Ziemia poznali Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Tworzył tę strategię, ponieważ ludzie modlili się, a kiedy modlili się za swoich bliskich, wszechmogący Jezus w niebie opracowywał strategię, w jaki sposób może do nich dotrzeć i w jaki sposób może zadziałać w ich codzienności, żeby narodzili się na nowo. Aniołowie nie doradzali Jezusowi. On kierował wszystkim. Zajmował się każdym życiem każdego człowieka na ziemi osobno. Strategia, plan ratunkowy dla każdego człowieka była przez Jezusa opracowywana, szczególnie za tych, za których do Jezusa docierały modlitwy. Strategia zasadniczo nie dotyczyła aniołów. Oni mieli robić to, co musieli robić w Królestwie Niebieskim. Jednym z najgłębszych przeżyć tej podróży było spotkanie rodzinne. Przepraszam, już wszystkiego nie czytam, bo naprawdę by ten film dłużej trwał. Zostałem ciepło przyjęty na wielkim spotkaniu rodzinnym, w którym uczestniczyło wiele pokoleń z mojej rodziny. Pokazało mi to, że więzi rodzinne trwają wiecznie, ponieważ są utrzymywane przez miłość Boga, a zatem trwają także w niebie. Uświadomiło mi to, jak wyjątkowe są więzi rodzinne, trwające znacznie dłużej niż nasz czas na ziemi. Dowiedziałem się, że w niebie będziemy pracować i świętować razem z naszymi rodzinami, co było naprawdę pocieszającą myślą. Uspokoiło mnie to, że relacje, które tak bardzo cenimy tutaj, nie są tylko na teraz, ale na zawsze. Jeśli chodzi o rodzinę, to są cztery grupy, które witają Cię w niebie, które powitają każdego z nas w niebie. Cztery grupy. Twoja rodzina, grupa druga, twoi przyjaciele, później wszyscy, których doprowadziłeś do Pana i uwaga, czwarta grupa, może zaskoczenie dla wielu, a dla wielu też powód do radości, są to nasze zwierzęta domowe. I teraz trochę takie uzasadnienie teologiczne, jeżeli chodzi o obecność zwierząt w niebie. Kwestia obecności zwierząt domowych w niebie jest często przedmiotem kontrowersji. Nie wierzyłem, że zwierzęta idą do nieba, ale oto jestem na kolanach przed Jezusem i patrzę na Jego stopy, a obok mnie pojawiają się zwierzęta, które kiedyś miałem w domu. Modliłem się do Boga w szpitalu, aby nikt nie pytał mnie o zwierzęta w niebie. Oczywiście pytali. Kiedy zagłębiłem się w Biblię, znalazłem kilka fragmentów, które mówią o ich miejscu w Królestwie Bożym. Miałem więcej spotkań z Jezusem, ale ostatecznie powiedział mi, że to jeszcze nie jest mój czas i że muszę wrócić. Tak bardzo chciałem pozostać w tym miejscu, ale czułem, że mówi mi, iż bardziej potrzebuje mnie na ziemi. Pomimo mojego rozczarowania pojawiły się we mnie słowa jak u żołnierza, tak jest, wracam. Czułem, jak wracam, poruszając się w przeciwnym kierunku i ponownie widziałem modlitwy lecące w kierunku nieba, w kierunku Jezusa. Płakałem przez całą drogę do szpitalnego łóżka. 3 dni później obudziłem się ze śmierci klinicznej. Kiedy wyjęto mi rurkę do oddychania, pierwsze słowa, które wyszły z moich ust, brzmiały: Jezus jest, nie musisz mieć nadziei, że jest Jezus, bo On naprawdę istnieje. Chociaż pragnąłem pozostać w tym miejscu absolutnego spokoju i miłości, zostałem odesłany z powrotem w jakimś celu. Od tamtej pory moją misją jest dzielenie się tym doświadczeniem, opowiadanie innym o rzeczywistości Jezusa, mocy modlitwy i namacalnej miłości Boga, który przekracza nasze ziemskie pojmowanie. Skoro Dean Braxton wraca z nieba po prawie 2 godzinach do szpitalnego łóżka i budzi się po 3 dniach ze śmierci klinicznej w jakimś celu, to znaczy, skoro Bóg go odsyła z nieba na ziemię, mówiąc mu, że ma jeszcze coś do zrobienia na ziemi, to skoro my wciąż oddychamy, jesteśmy na ziemi, to znaczy, że nie dlatego, że tak się przytrafiło, że tak biologicznie wyszło, że możemy żyć, ale dlatego, że mamy tu jeszcze coś, drodzy Państwo, do zrobienia. Po powrocie czytałem Biblię. On kocha, kiedy komunikujemy się z Nim. To jest ciekawe. On kocha Twój głos, bo On Twój głos stworzył. Stworzył Cię, abyś z Nim rozmawiał i aby On Cię słuchał. Pamiętaj, że modlitwy nie mają terminu ważności. Te, które pochodzą z Twojego serca, nie tracą ważności. Czyli te modlitwy, które odmawialiśmy wczoraj, 5 lat temu, 10 lat temu, 50 lat temu, w jakiejś intencji, już nie pamiętamy kiedy, jak, po co, one wciąż mają moc, bo modlitwy nie tracą ważności. Zdałem sobie sprawę, że w Biblii, w historii o Korneliuszu, kiedy anioł przychodzi do niego i mówi mu: Twoje modlitwy i Twoje dobre uczynki są pamiątką przed Bogiem. Słowo pamięć w języku greckim oznacza wspomnienie. Często mówię ludziom, że są błogosławieni, bo chrześcijanin to jest taki, który błogosławi i nikogo nigdy nie przeklina. Modlą się i wstawiają za innymi. Tak wiele pokoleń wstecz ich przodkowie również wstawiali się za swoje rodziny, a Bóg nadal im błogosławił. Wpływ tej podróży na moje życie był ogromny. Zmieniła ona moje postrzeganie każdej chwili, każdej interakcji, każdego wyzwania. Świadomość tego, co nas czeka, zrozumienie głębi Bożej miłości, uświadomienie sobie znaczenia naszego czasu na ziemi i znaczenia tego, dlaczego tu jeszcze jesteśmy. Tym, którzy wątpią, przedstawiam moje świadectwo nie jako dowód, ale jako świadectwo mocy wiary. Tu nie chodzi o to, że nasze życie ma być dowodem na istnienie Boga, dowodem na wiarę, ale ma być świadectwem wiary, czyli czymś żywym, czymś, co jest wciąż oddziałowuje, bo dowód można raz przeczytać i go odrzucić albo przyjąć. Natomiast świadectwo jest czymś żywym, czymś, czym możemy się wciąż karmić. Tym, którzy poszukują Boga, mówię: miejcie otwarte serce na możliwości Bożej miłości i rzeczywistość Jego Królestwa. I myślę, że to jest najlepsze podsumowanie, abyśmy mieli świadomość Bożej miłości i Bożych możliwości w odniesieniu do każdego z nas, ponieważ skoro Dean Braxton wraca z nieba na ziemię, Jezus mówi mu, że tak powiem, przepraszam, musisz opuścić niebo i wrócić na ziemię, bo masz coś jeszcze do zrobienia. To znaczy, że skoro my tu na ziemi jesteśmy, to znaczy, że tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, nie przypadkowo, ale dlatego, że to Bóg ma dla nas jakiś plan i coś mamy jeszcze do zrobienia, co? O to trzeba pytać Boga, a najlepiej pytać Go czytając Słowo Boże, pytając Słowo Boże Słowem Bożym. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie, bo cuda naprawdę dzieją się także i dzisiaj.